Ja myślę, że to będzie taki odcinek, którego nikt nie będzie chciał słuchać.
Ja myślę, właśnie, że wszyscy będą chcieli.
Ale to, co powiemy... Chciałam, żebyśmy miały do powiedzenia co innego.
Każdy by chciał.
Tak, bo ustaliłyśmy, że dzisiejszym tematem będą pieniądze w dogoterapii.
Czy można zostać milionerem? Cześć, słuchasz tej od Vanili i Leti.
Tej od Tajry, Desi i Zumy.
I tej od Blue i Belli.
Sezon 3.
Ta-da! No mnie to na przykład bawi, bo faktycznie jak mam wrażenie, znaczy może teraz już nie, ale gdzieś bardziej...
Nie bawi, czy nie masz wrażenia?
Właściwie jedno i drugie. Ale, że jak, że no dobrze, że dogoterapia, że Blue, bla, 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 to wszyscy taki mieli właśnie, że o, no to jakby nie wiadomo, ile to pieniędzy na tym można zarobić, nie?
I jak się okazało?
Tak, a jak wygląda
czy mieli rację?
To jest tak jak ze zdjęcia Instagram kontra rzeczywistość, nie?
Jak ktoś się trochę, mam wrażenie, że jak ktoś się trochę, jak patrzy z boku, to ma takie wrażenie, że nie wiadomo, jakie pieniądze można za zajęcia z psem
za
wziąć.
Lekką pracę.
Za lekką pracę, tak. I taką miłą z pieskiem. A to jest po prostu nieprawda, nie?
Znaczy ja myślę, że też bardzo często ludzie patrzą przez pryzmat jednych zajęć, że nie wiem, idziemy do jednego przedszkola, do jednej grupy i no... Czasami się zdarza tak, że ludzie to porównują do stawki za godzinę na etacie. No
i co, myślą sobie, co by było, jakby było 8
i przemnożymy
godzin,
to tak, razy 8, no skoro tak, na etacie jest tyle, a tutaj pani przyszła 40 minut było i wzięła tyle, razy 8 wychodzi tyle, razy 5 dni w tygodniu, a jeszcze sobie rzućmy sobotę, a co, no bo przecież miliony, no to razy 6, no to i razy 24 miesiąców w takim razie, bo 4 tygodnie, no to wychodzą grube miliony. Tylko problem jest taki, że my nie pracujemy tyle godzin, co wymaga etat. To raz, a dwa, my pracujemy z jednym psem. No mikroskopijnie mało. Myślę, że mikroskopijnie w znaczeniu tego, co myśli pospolity człowiek, ile pracujemy. Ile jest tak jakby wymiar czasu pracy, za który dostajemy pieniądze, no bo za przygotowanie do tych zajęć, za, nie wiem, ogarnianie firmy, no tak jakby bezpośrednio tych pieniędzy nie dostajemy, tak? My dostajemy pieniądze za zajęcia tylko i wyłącznie, do których, no ileś się trzeba przygotowywać, po których też ileś rzeczy musimy zrobić, ale że tak jakby wymiar tej pracy, za którą dostajemy pieniążki, jest o wiele mniejszy niż mogłoby się wydawać, czyli wydaje się ludziom, którzy słyszą o naszym zawodzie.
Tak,
znaczy... I sobie przemnażają nasze zarobki.
Tak. I chyba też nie zdają sobie sprawy, jakie są też koszty. Przecież koszty utrzymania psa, koszty pomocy do zajęć, koszty jakiegoś doszkalania siebie, koszty, jeżeli ma się firmę księgowej, podatków, to tak naprawdę dojazdów, to wszystko jest i to musi się zawrzeć w tym, co my dostaniemy jakby...
Za jedną godzinkę.
Tak.
Albo za dwie. Tych części składowych, kosztowych jest po prostu bardzo dużo.
W ogóle to myślę, że jeżeli ktoś chce się zajmować dogoterapią i prowadzić własną działalność gospodarczą, to jakby ludzie często o tym zapominają, że to, żeby pojechać na zajęcia i przeprowadzić te zajęcia, to znaczy, że ty musisz znaleźć klienta, dogadać się i tak dalej. I to jest jakby niemożliwe, żeby prowadzić 8 godzin zajęć dziennie. Tak, bo człowiek musiałby nie spać, żeby całą tą resztę prowadzić. Pozostała praca związana z obsługą, z przygotowaniem, jakby zajmuje drugie tyle najzwyczajniej w świecie, nie? Więc jakby nie ma takiej możliwości, a jeszcze nie muszą chodzić i szukać klienta.
Tak.
Więc jak ktoś sobie wyobraża, że w jakimś miejscu jest w stanie też znaleźć klientów na każdą godzinę i że to jakby będzie powtarzalne, to no, moim zdaniem grubo się myli.
No a dwa, że trzeba wziąć pod uwagę jakby możliwości pracy psa, tak? To nie możemy, nie pracujemy tyle, ile, nie wiem, sobie, że tak powiem, zbierzemy klientów, ale też w zależności od tego, ile mamy psów i każdy ten pies ma swój jakby limit czasu pracy, tak? I to nie jest wcale 8 godzin, tylko no to wiadomo, że tu gdzieś tam sobie każdy dogoterapeuta to ustala indywidualnie, bo tego nie ma gdzieś, nie wiem, podanego.
Ale możemy też powiedzieć,
tak, no, ale no,
żeby tak jakby było pojęcie, no moja Leti ma 4 jednostki 30-minutowe.
Zuma ma 4 grupy w ciągu tygodnia w sumie. Czasami się zdarza, że 5. I jak sobie na to tak patrzę,
Znaczy to jest maks, no bo umówmy się, że te zajęcia rzadko kiedy w tygodniu są w maksymalnym
tak, wymiarze. Że tak jak się patrzę na, z perspektywy czasu na te wszystkie jakby lata spędzone w dogoterapii, to wydaje mi się, że 6 jakby grup, jeżeli chodzi o zajęcia grupowe z dziećmi, to 6 grup w ciągu tygodnia to jest takie moim zdaniem maksimum dla też moich
nie
psów.
Dla, tak, dla twoich.
Dla moich psów, nie dla każdego psa. Tak, tak. Dla moich psów w ciągu tygodnia.
No, więc w kontrze do tego, co jest społecznie postrzegane, czyli etat, czyli na etacie masz godzin, tak, 40, no to tak jakby znaczy, drastycznie mniej.
To nawet nie jest pół etatu, nie?
W sensie, no nie, no to jest 1/10.
Tak, jakby Blue, no u nas to jest jakby zależy kiedy, natomiast ona nie jest w stanie dziennie pracować dłużej niż 1,5 godziny, nie? Tak, i jakby, no. Jeżeli ja się umawiam gdzieś na jakieś zajęcia, to muszę się jakby wyrobić w tym czasie, ponieważ ona pójdzie spać, nie? I jakby ja wiem, że to jest no, koniec,
tak,
nie?
Tak. No i tak w sumie najczęściej jest moje psiaki mniej więcej też tak mają.
I raczej nie jest też tak, że no bo na przykład aktualnie teraz jest tak, że ona właściwie tylko 2 razy w miesiącu, jeśli chodzi o ten miesiąc, nie? Pójdzie na zajęcia. Czasami bywa, że jest więcej, natomiast też staram się pilnować tego, żeby to nie było codziennie, tylko że tak powiem co drugi dzień.
Tak, no to też jest.
Tylko że w przypadku właśnie mojego psa mam wrażenie, że istotniejsze jest ograniczenie dzienne. Nawet jakby to miało być 1,5 godziny codziennie, to z kolei nawet jeżeli ona by dała radę i udźwignęła, to dla mnie jest to bardzo męczące, znaczy bo mnie to też psychicznie dużo kosztuje.
No i trzeba się do tych jednych zajęć przygotować. Dlatego no jeżeli, tak jak tu mówiłaś, jeżeli ktoś zamierza prowadzić własną działalność bazując tylko na dogoterapii, to musi sobie obliczyć, ile będzie go kosztować, jakie będzie miał koszty prowadzenia tej firmy, a ile ta firma na przykład z jednym psem byłaby w stanie dla niego zarobić. Już możemy powiedzieć, że to niemożliwe.
Tak, to jest niemożliwe.
Znaczy i na pewno nie teraz, nie? Jeśli chodzi o działalność gospodarczą, to jest w ogóle trudna sprawa
chyba
obecnie.
Nie dotyczy tylko dogoterapii, tylko może tak, mimo tego, że wzrosły mi koszty firmy, już nie pomnożę ile razy od na przestrzeni tych ostatnich, nie wiem, 3-4 lat, bo to jest absurdalny wzrost, a ja nie mogę poszukać większej ilości klienta na zajęcia, tak? Mhm. No nie mogę tego
zrobić. I co więcej, nie można też bindować swoich cen za zajęcia.
Tak.
W górę nie wiadomo ile.
Tak, bo wzrosną mi te koszty firmy, ale ja nie mogę non-stop ponosić stawek, nie mogę wziąć nowego klienta. Rozwiązaniem jest wzięcie kolejnego psa, który też jest kosztem.
Tak.
Tak? To wzięcie kolejnego psa, przygotowanie do pracy. Tak jakby nie mówię tutaj o tym takim aspekcie, wiecie, czasowym, relacyjnym, zaangażowania w to i tak dalej. Mam tutaj tak jakby, no mówimy się o pieniążkach, więc stricte aspekt finansowy. Kolejny pies to jest kolejny koszt. I znowu, koszty weterynarza, karmy, utrzymania psa także wzrosły. Wzrosły ci absurdalnie koszty prowadzenia działalności, więc dochodzi się w końcu do takiego momentu, czy wzięcie tego kolejnego psiaka, który teoretycznie daje mi możliwość zwiększenia ilości klientów, będzie wystarczające na pokrycie tych wszystkich kosztów.
Zwłaszcza jak masz szczęście, że tak. Twoje starsze psy, które są coraz droższe w utrzymaniu, bo wiadomo,
są starsze,
to jest jakby zafundowanie im kolejnego psa w domu, sobie kolejnego obowiązku.
Swojego czasu.
Tak.
I też trzeba brać zawsze tą ewentualność, że być może ten pies się po prostu w pracy nie odnajdzie, a już będzie twoim psem, więc tak jakby
pula, będzie tylko w konkretnych...
pula ryzyka jest bardzo duża, nie? Tutaj tak jakby nie ma czarno-białych, tak jakby że dane działanie da na 100% jakiś efekt, tak. Nie ma tego tak. terapii.
I że też może być tak, że nasz pies będzie się sprawdzał tylko w konkretnych jakichś zajęciach, których na przykład w twoim województwie będzie mało klientów, które będzie chciało takie
albo
zajęcia.
Albo w cudzysłowie,
tak?
Które są mało opłacalne, no bo umówmy się, że na przykład stawka za zajęcia indywidualne, a stawka za zajęcia tak. z grupą 20 dzieci, no to są różne stawki, tak?
Tak?
A być może ten pies się na przykład nie będzie czuł dobrze w zajęciach grupowych, będziesz mogła prowadzić tylko zajęcia indywidualne. Pytanie, czy znajdziesz klienta indywidualnego, który będzie w stanie zapłacić jednakowoż już też troszkę tą stawkę wyższą niż to było kilka lat temu. No bo właśnie koszty. Temat rzeka, temat niekończący się i no na pewno to nie jest tak, że to dotyczy tylko dogoterapii, tylko no ta specyfika dogoterapii tak jakby też nakłada na nas pewne ograniczenia, o których się nie mówi na kursach.
Tak.
Nie
w ogóle się, w ogóle się o tym mało mówi.
Szczególnie,
nie?
Że też przecież w dogoterapii nie masz etatu. Więc jeżeli rzadko szkolisz dogoterapeutę, tak. To musisz go przygotować do bycia fundacją, bycia stowarzyszeniem lub prowadzenia własnej działalności, tak na dobrą sprawę.
Tak, lub...
Więc to jest też, no, tak jak w pewien sposób nierozerwalne, bo no chyba, że ktoś będzie gdzieś na etacie i to będzie chciał prowadzić dodatkowo, no ale wtedy znowu
no, ale to
wracamy przypadku... do zasobów tak. też troszkę, nie?
Teraz też w przypadku jakby, że jednak trzeba mieć coś jeszcze prócz dogoterapii, żeby się zabezpieczyć i owszem, ktoś jest zatrudniony na etacie, ale najczęściej jest zatrudniony na etacie terapeuty, nauczyciela i w ramach swoich godzin, które i tak prowadził jakby tak. Z tymi swoimi osobami, że tak powiem, klientami, wprowadza dodatkowo psa. I tak, to też nie jest tak, że jak ma, nie wiem, etat 40 godzin, to on 40 godzin dogoterapii robi, tylko że no to powinien tak sobie to podzielić. Skoro, nie wiem, mój pies będzie mógł pracować 6 godzin, to on pracuje 6, a całą resztę robię ja jakby sam na tej zasadzie.
No tak, ale to jest jakby chyba jedyna opcja taka, że gdzieś ta dogoterapia może się opłacać na takiej zasadzie, że albo pies może zarobić sam na siebie, na takiej zasadzie właśnie, że ktoś ma gdzieś pracę jako terapeuta, wprowadza sobie dodatkowo psa. Może jeżeli ktoś mu zaproponuje jakiś dodatek, czy ma dodatkowe godziny jakby z psem swojej własnej pracy, bo to jakby mam wrażenie, że najmniej obciążeniowe. Ale jeżeli ktoś chce prowadzić działalność gospodarczą, to
szczerze,
już będzie
w tym
problematyczne.
Naprawdę bym stwierdziła, żeby się w to nie pakował najnormalniej w świecie, bo w tym momencie sytuacja mikroprzedsiębiorstw w Polsce w łączeniu ze specyfiką dogoterapii nie ma szans się udać. Bo byś musiała mieć, nie wiem, 3-4 psy pracujące, przygotowane już do tej pracy, bazę klientów dla tych 3-4 psów, swoje nieskończone zasoby, żeby to ogarniać, żeby to miało sens w relacji z twoimi psami, wszystkimi czterema, plus żeby ogarniać współpracę z tyloma placówkami i może byś miała na chleb.
Ja w ogóle mam też takie, bo mówimy jakby tutaj o osobach, które dbają o ten czas
tak,
psa,
tak.
Ale ja wiem, znam osobę, która jakby niespecjalnie na to zwraca uwagę i ona też ma już problem z tym i już doszła do wniosku, że zajęcia jakby dogoterapeutyczne nie opłacają się, mimo że jej działalność gospodarcza to jest też jakby inna też oprócz tego nie działalność.
W ogóle mi się wydaje, że jak się startuje z zajęciami dogoterapii, to na początku człowiek myśli, a bo to jest początek, to dlatego wezmę sobie mniejszą stawkę, mam mniejszą ilość klientów, bo jeszcze nie jestem jakby rozpoznawany i tak dalej. A potem mi się okazuje, że to wcale nie można tego windować w górę, czy cen, czy ilości klientów, jeżeli chcemy dbać o swojego psa i o swój komfort, tak? Więc to nie jest też tak, że to tylko na początku tak jest, a potem możemy jakby ogarniać, nie wiem, całe miasto, tylko no to są te ograniczenia z nami jakby cały czas. Tak naprawdę.
I też trudne jest to, że stajesz w końcu w takim konflikcie, że no skoro to, że w ogóle jesteś na rynku, czyli koszt firmy, koszt, tak, twój zarobek nie jest czystym zarobkiem, żeby móc oferować zajęcia, musisz ponosić koszt prowadzenia działalności. Zaczyna ci drastycznie wzrastać, no to co masz zrobić? Tak jakby, no tak jak mówimy, cen nie możesz windować w nieskończoność i bardzo kuszące jest dla osób niedbających o jakość zajęć, niedbających o dobrostan psa, to no, że takie wytłumaczenie, że no kurczę, no dwukrotnie wzrosły mi koszty firmy, czyli to, że w ogóle jestem, no więc ja muszę brać więcej klientów, bo mi się to przestaje opłacać. I gdzieś mogą się po prostu w tym zgubić, że no nie możesz, tak? No tutaj jakaś etyka pracy i moralność względem żywego stworzenia, które się bierze do tej pracy, no po prostu musi być i to jest bezdyskusyjne, ale no staje się w takim konflikcie, że no w którymś momencie, no każdy idzie do pracy po to, żeby zarabiać i żeby godnie żyć i w którymś momencie tego zaczyna brakować i co masz zrobić? Co masz zrobić? No, ja wiem, że to nie jest sytuacja, która tylko dotyczy dogoterapii, tylko no, myślę, że osiągnęliśmy jakiś poziom absurdu niestety w tym momencie w naszym kraju. Mam nadzieję, że coś się zmieni, bo naprawdę względem dogoterapii no w tym momencie ciężko by było prowadzić działalność, żeby mieć z niej taką satysfakcję i nie wiem, chociażby minimalną krajową.
W ogóle też myślę, że ludzie, dogoterapia brzmi atrakcyjnie i często jest tak, że ludzie, o, super i w ogóle takie fajne zajęcia, dopóki nie przyjdzie zapłacenie za nie, tak? Że to też nie jest tak, że jak już kiedyś rozmawiałyśmy, że to jest usługa pierwszej potrzeby, istotna, najważniejsza. I że ludzie z chęcią będą wykładać każde pieniądze, nie? Bo nawet na przykład, jeżeli gdzieś mamy jednorazowe zajęcia, I jakby to się wydaje, że można więcej pieniędzy jest klient w stanie wyłożyć, to najprawdopodobniej on wyłoży, ale pojedziesz raz na semestr albo raz na rok do tego klienta. I musisz sobie na pozostałe szukać innych klientów. I teraz jakby szukanie i liczba tych klientów i tak dalej, no to jest po prostu bardzo trudno jest osiągnąć jakiekolwiek takie pieniądze, z których człowiek mógłby się utrzymać. Więc to trzeba mieć.
Nie fajna ta rzeczywistość się klaruje finansowo, no, do terapeuty. No pewnie może się teraz klarować pytanie, to po co my to robimy, dlaczego w tym nadal siedzimy? No i... No myślę, że sobie same trochę je zadajemy od jakiegoś czasu, bo każda z nas prowadzi coś jeszcze, w sensie tak jakby, że a to szkolenia, tak, próbujemy, webinary, no tu rękodzieło, tu fundacja, tu dodatkowe kwalifikacje, żeby właśnie móc coś robić bez psa. Nie chcemy z tego rezygnować, bo...
To nasza pasja, bo to kochamy jakby i jeżeli tyle lat człowiek już w czymś siedzi i jakby w tym kierunku się dokształcał i że zresztą no to go jakby interesuje, to go wciąga, no to ciężko jest z tego zrezygnować.
Mimo tego, że się nie opłaca.
Tak. Ja mam takie wrażenie, że jeżeli ja bym z tego zrezygnowała, to bym była po prostu nieszczęśliwą strasznie osobą. No bo naprawdę, że po prostu byłabym nieszczęśliwa. No bo jakby mam teraz to, coś, co kocham robić, za co niestety zarobków jest bardzo mało, ale przynajmniej jakby, no jestem w tym jakby szczęśliwa. Może jeszcze człowiek nie dotknął tego dna, żeby
znaczy, z tego trzeba... zrezygnować? Nie wiem.
Ale
co
widzisz,
by się
co?
Musiało stać, nie?
Bo może też
bo
trzeba...
w tym momencie jest ta granica, kiedy powiemy
znaczy
słabość.
Ja wam powiem, że z jednej strony ja się najkrócej tym zajmuję, z drugiej strony jakby jest taka...
Popatrz, jaka piękna perspektywa.
Ale z drugiej strony, wiecie, już na przykład powzięłam pewną decyzję. Znaczy w sensie w zeszłym roku były ostatnie półkolonie z psami, nie? I jakby nie będę tego kontynuował. Z jednej strony jest to duży żal taki, bo ja wiem, że i dzieciakom, i rodzicom to jest potrzebne, że robi to robotę, niesamowity poziom satysfakcji. Natomiast z drugiej strony mam takie poczucie, może jak zacznę zarabiać porządne pieniądze na czymś innym, to będę mogła sobie to hobbystycznie tak. Jakby robić. Ale że muszę swoje, jeżeli chcę się utrzymać, to muszę swoją energię skierować trochę gdzie indziej. Też myślę o tym, że jakby dogoterapia, że to nie musi być kariera na całe życie. Że może to jest na przykład 5 lat, trzeba by się nastawić, znaczy jakby rozważyć od początku, że okej, być może, że będę to robić 5-6 lat, bo na tyle pozwoli mi zdrowie psa. I że to jakby nie rozpatrywać tego w takim, że zawsze, nie? Znaczy to jakby podrzucam pewną inną perspektywę,
podobno ludzie,
nie?
Jak wybierają swój zawód, jak są młodzi, to rzadko kto w tym zawodzie zostaje do końca swojego życia, więc...
No, no właśnie.
Ale to też jest ważne, co mówiłaś, że trzeba sobie powiedzieć szczerze, że... Bo chciałam zmierzać do wypalenia zawodowego spowodowanego... nieadekwatnością wynagrodzenia za twoją ciężką pracę. Że to powoduje, że ty się wypalasz, że masz pasję, kochasz to, co robisz, widzisz sens, widzisz, że to jest potrzebne, widzisz, jaki nakład swoich zasobów wkładasz w to, żeby to było przygotowane na naprawdę bardzo dobrym poziomie i żeby właśnie to nie było tylko spotkanie po spotkaniu, tylko żeby to miało oddziaływanie na twoją grupę odbiorców długofalowo, żeby nauczyciele widzieli, co ty ćwiczysz, że to ma sens, że to ma konsekwencje dla dzieci w życiu na plus i dostajesz za to niewymiernie niskie pieniążki, biorąc pod uwagę koszty, oczywiście, bo tak jakby mówię, jednorazowo za zajęcia strzał może się wydawać mega atrakcyjny, no ale ty się rozliczasz w skali miesiąca, ty widzisz, czy ci zostaje na rachunki, czy nie, czy masz na w ogóle koszty działalności, czy nie. I to w efekcie końcowym powoduje wypalenie zawodowe najzwyczajniej w świecie, no bo to tak jakby spojrzeć mega łopatologicznie, nie wiem, ktoś ci da do pomalowania ogrodzenie i ci powie, dostaniesz za to, nie wiem, 3000 zł za pomalowanie ogrodzenia, które ma, nie wiem, 5 metrów, tak sobie strzelam, a ktoś ci powie, dobra, masz 5 metrów ogrodzenia, no to tak 5 dyszek ci dam. Jest takie uczucie niedocenienia.
Mało się właśnie o tym mówi i przez to, że się mało o tym mówi, nikt na ten temat nie myśli, a jakby już pójdzie na tą ścieżkę i zacznie inwestować w siebie poprzez kurs, poprzez zakup psa, poprzez jakieś tam formy reklamy, no to jakby siłą rzeczy chciałby zacząć w końcu na tym też zarabiać, a nie tylko inwestować. A to tak naprawdę trochę jest taka ślepa uliczka, że tych inwestycji w tego terapii jest tak naprawdę cały czas mnóstwo. Bo utrzymanie tego psa, utrzymanie jakby tej działalności, też jakichś atrakcyjnych pomocy, to też wszystko jakby kosztuje. To nie jest tak, że się raz człowiek obkupi i to już do końca jakby życia mu starczy. No też nie. A chciałoby się, żeby oprócz właśnie tych jakby jak się odejmie te wszystkie koszty, to żeby też zostało na normalne jakby zwykłe życie.
Tak, i tak jakby, że staż pracy, poziom wiedzy, zaangażowania, nie wiem, spektrum działań, w sensie wynagrodzenie nie rośnie proporcjonalnie do tego.
Tak.
A ostatnie lata pokazują, że wręcz maleje, bo się zmienia rzeczywistość. I to jest takie, no i absurdalne i takie, że w końcu stajesz w punkcie, że no nie wiesz, co masz zrobić.
No właśnie, jakie rozwiązania, nie? Jeżeli ktoś no chciałby, tak? Widzi siebie w tym, widzi tą ścieżkę, to w tych realiach, które mamy w tym momencie. Więc myślę, że na ten moment jest to dobrą pomysłem dla osób, które robią coś jeszcze. Czyli albo są innym terapeutą, na przykład. Myślę, że to jest takie bardzo fajne połączenie, nie? Że tak. Terapeuta jakiejś innej metody, który ma swój, nie wiem, no czy gabinet, czy prowadzi gdzieś, dla kogoś pracuje, ale tak jakby w jakiejś formie terapii lub edukacji z dziećmi, czy jakieś inne treningi.
Czyli coś dodatkowego. No wiadomo, że fajnie by było, jakby to jakoś się tam łączyło, tak. No nie? Bo wtedy gdzieś tam... jest to bardziej spójne i nie wiem, jak się jest nauczycielem czy terapeutą, no to tak samo się jakby masz wykształcenie w tym kierunku, więc nie musisz dodatkowo
tak, inwestować.
Inwestować, tak? Albo tak jak mówi też Aga, że założyć sobie, że to na razie jest zajęcie na kilka lat.
Tak, i że najwyżej się zobaczy, nie?
Tak.
Jakby jak to będzie wyglądało. Tak. I ja tak sobie myślę, że nie warto wierzyć w to wszystko, co się widzi w internecie.
No tak.
W sensie takim, że nikt w internecie, to znaczy, no może nie nikt, bo teraz my, ale mało kto mówi o tym, że to nie jest, jakie to są koszty. I nie mówią tego na pewno ci, którzy oferują kursy dogoterapii, tak. Których jest bardzo dużo, jakby moim zdaniem
jest... No tak,
no, bo
gdyby powiedzieć wprost, sorry, dogoterapia w tym momencie się nie opłaca, nie mieliby osób na kursach, no bo wyłożyć kilkanaście... No Jezu, ktoś, kto idzie na kurs zawodowy, czy studia podyplomowe, idzie po to, żeby mieć zawód, na którym będzie mógł godnie zarabiać.
No tak.
Jeżeli wracamy do punktu wyjścia, no dogoterapii w tym momencie nie da się godnie zarabiać, to nie będzie osób na kursach.
No tak.
Proste. Tylko, no mówię, dla mnie w tym momencie ta rzeczywistość nie dotyczy tylko dogoterapii, tylko no po prostu zawodów, tak. Które mogą...
wydaje mi się, że też zawodów, które oferują po prostu usługi, gdzie ktoś proponuje swój jakby czas, tak? Tego też nie przeskoczymy. Tak. No bo ten jakby ktoś nie będzie pracował jakby w nieskończoność, tak? 24 godziny na dobę. Więc to jest też takie...
I też jest to, że to środowisko jest takie bardzo niejednorodne.
I też jest niestabilne, bo czasami tak. Jest tak, że ma się dużo klientów, w sensie takim, że dzwonią do ciebie wiele placówek, wiele osób i tak nie jesteś w stanie jakby z nimi wszystkimi współpracować, a potem jak ci się na przykład robi miejsce, to się okazuje, że teraz na przykład nie ma, tak? Klientów, którzy chcieliby skorzystać z zajęć dogoterapii. Więc to też nie jest tak jakby, że... ci klienci są zawsze i będą zawsze, no bo to tak. Też wcale tak nie jest. To też od wszystkiego zależy.
To nie jest, prawda, jakby jedzenie, które...
Tak, jest to stabilne.
Wszyscy musimy jeść, tak. Nie?
To raz, a dwa też myślę o tym, że środowisko jako osób prowadzących jest zróżnicowane, no bo właśnie są takie osoby, które mają własną działalność, załóżmy są, już nie mają żadnych ulg, żadnych, nie wiem, dofinansowań, nic, no po prostu same pokrywają pełne koszty i masz osobę, która też się zajmuje dogoterapią, która jest na etacie, która bardzo dobrze zarabia na tym etacie i realizuje dogoterapię hobbystycznie. Ile za zajęcia weźmie ta osoba, która realizuje hobbystycznie, a ile będzie musiała wziąć ta osoba, która prowadzi działalność? Sytuacja jest taka, że na rynku mamy zajęcia dogoterapii, które dla odbiorcy są po prostu zajęciami dogoterapii i masz stawkę pierwszą, która jest niska, bo potrzeby tej osoby są jakie są i sytuacja życiowa. I masz stawkę numer dwa, która musi być wysoka, żeby ta osoba w ogóle mogła istnieć.
Tak, no więc jakby no, w różnych sytuacjach można się znaleźć po prostu bardzo. Mhm. I próbować sobie z nimi poradzić, no co nie jest łatwe.
Że jakoś byśmy optymistycznie zakończyły.
Kochamy swoją pracę. Kropka.
Tak, jest bardzo satysfakcjonująca.
Tak. Zawsze miej drugie wyjście.
Znaczy pozytyw jest może taki, że jeżeli ktoś ma stałą pracę i chciałby, potrzebuje ją urozmaicić i zrobić coś...
Realizować się bardziej może tak, niż na etacie.
To chyba aktualnie dogoterapia jest, jeśli do kogoś, to dla nich najbardziej, dla takich osób.